To była taka fala, gdzie już była solidarność. Wszyscy chcieli działać, coś robić, zmieniać rzeczywistość, najlepiej okolice. I tuż po północy ktoś walił drzwi. No. Milicjant i dwóch cywili. No chyba sami wysłuchali wystąpienia generała Jaruzelskiego. No i potem mówi, to mamy wojnę. No mówię, z kim ta wojna? To jesteście internowani.
Świadkowie historii.
Odcinek 9. Studenckie życie.
Jan Markowski, rocznik 1958, urodzony w Zielonej Górze, współorganizator niezależnego ruchu studenckiego Zielonogórskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej.
Świadkowie historii.
Początek roku 1980 to w Polsce masowy sprzeciw społeczny wobec reżimu komunistycznego. Na fali entuzjazmu o swoje postanowiły upomnieć się różne grupy społeczne, także studenci. W Zielonej Górze wiele osób przyłączało się do nowego ruchu spontanicznie.
Przypadek. Poszedłem na spotkanie, które ktoś po prostu powiesił kartkę na tablicy ogłoszeń w trzecim DS-ie, że w pokoju takim i takim o godzinie takiej i takiej, chyba 17, jak o ile pamiętam, spotkają się chętni do rozpoczęcia działalności nowej organizacji studenckiej. I poszedłem tam. To było coś zupełnie nowego, to miało być zupełnie coś nowego. Ja przedtem, tak jak de facto wszyscy studenci zostali zapisani do EZSP, czyli do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Każda grupa dziekańska była grupą działania. No ja trochę głębiej działałem w tym EZSP, tak zwanym SYP-ie, później tak nazywanym, przez turniej wiedzy politycznej, które niechcący na pierwszym roku wygrałem. Poszedłem na to spotkanie. Byli koledzy, których znałem ze studium wojskowego, głównie Wydziału Budownictwa. Ja studiowałem inżynierię sanitarną, inżynierię ochrony środowiska, bo tak to się nazywało. Od słowa do słowa powiedziałem, że okej. Nie patrząc na to, gdzie należy, można spróbować założyć coś nowego, co miało mieć charakter samorządu studenckiego.
O co chodziło studentom? Władze uczelni mówiły wprost: bierzcie się za naukę, a nie robienie polityki.
Zadawaliśmy sobie je na początku, bo i nawet u nas rektor Tadeusz Biliński, żyjący do dzisiaj, powiedział: o co wam chodzi? Macie EZSP. Kraj się rozwija, mamy sojusze, są imponderabilia, to już cytuję tutaj drugiego profesora Eckerta. Uderzacie w podstawy tego systemu, tego ustroju. Tylko my odpowiadamy wtedy, a dokąd nas ten ustrój zaprowadzi? Co żeście nam zmontowali? Każde przekroczenie granicy, choćby z NRD, czy z Czechami, to robimy och, ach. Co wy nam za przyszłość gotujecie? Przecież tu się to wszystko runie. Nie da się w tym żyć. Jest szaro, ponuro, bez perspektyw. No trzeba to zmienić. Dokąd to nas prowadzicie? Do komunizmu? Do krainy szczęśliwości? No przestańcie bajki opowiadać.
Na pierwszym spotkaniu studenci skupili się na sprawach organizacyjnych. Był październik i euforia karnawału Solidarności.
Ustalenia były takie, jak to rozpocząć. Akurat trochę działałem w ZSP, to byłem w stanie podpowiedzieć. I to wychylenie się spowodowało, że natychmiast znalazłem się w komitecie założycielskim tego stowarzyszenia. Potem musiałem po prostu też podjąć decyzję, jak to poszło głębiej, żeby z ZSP po prostu wystąpić. Ustalenia były takie, że zakładamy komitet założycielski, zbieramy członków, określamy program, chcemy spotkać się z rektorem, chcemy wydawać jakieś pisemko, i przystępujemy do działania. To była taka fala, gdzie już była solidarność, wszyscy chcieli działać, coś robić, zmieniać rzeczywistość, najlepiej okolice. I myślę, że na tej fali to poszło. Tam była jedna osoba, szczególnie wiodąca, Rysiu z budownictwa, facet z charyzmą, ze swadą, opowiadający, mający jakiś talent oratorski i do tego wiedzę historyczną. Także on bił nas na głowę, i on tam na lidera się wysunął. I rzeczywiście był nim do końca.
Świadkowie historii.
Pierwsze tygodnie to spory odzew ze strony studentów chcących zaangażować się w działalność nowego ruchu. Okazało się, że podobnie jest w innych ośrodkach studenckich w kraju.
To pierwsze nasze pismo, komunikat de facto o tym, że jesteśmy, zaczynamy działać i prosimy o poparcie, o przyłączanie się do nas. Byliśmy bardzo zdziwieni, że to może w takim mieście, gdzie trafiają studenci z małych miasteczek, wsi. De facto WSJŚ była taką lokalną uczelnią, że ludzie będą się trzymali z pewnym dystansem od tego, ale nie było problemu. Można było naprawdę bardzo dużo zrobić. Chcieliśmy być autonomiczną organizacją tylko na naszej uczelni, ale widząc, że tak powiem, opór materii, stwierdziliśmy, że może być lepiej częścią czegoś większego. To były wyjazdy do Poznania na Politechnikę i Uniwersytet, to samo do Wrocławia na Polibudę i Uniwersytet, do punktów informacyjnych, gdzie NZS już się tworzył. A my w pewnym momencie musieliśmy podjąć taką decyzję, że to nie będzie zrzeszenie studentów WSJŚ, a NZS. I przyłączamy się do tego wielkiego, tak nam się wydawało wtedy, ruchu. Były problemy z rejestracją. De facto NZS został zarejestrowany dopiero po strajku łódzkim, na który też pojechaliśmy, żeby się przekonać na miejscu, jak to wygląda, o co chodzi, zobaczyć, jak to się organizuje, mając na myśli, że być może coś w przyszłości i u nas będzie musiało się odbyć większego.
Bardzo szybko okazało się, że władza nie jest jednak skłonna do ustępstw.
Organizacja długo nie działała i długo nie istniała, bo potem jak się rok akademicki rozpoczął, dochodzi do strajku tak zwanego radomskiego. Do Radomia też pojechaliśmy. Tam też była bratnia uczelnia, bo WSJŚ. I cóż. Co jeszcze było istotnego? Ciężko nam było ten strajk wyhamować. Czuliśmy, że władza już nie ma ochoty z nikim rozmawiać i jest zainteresowana podtrzymywaniem zarzewia, czyli konfliktów. Ten studencki był, tak powiem, może najłatwiejszy do podtrzymania. On nikomu de facto nie przeszkadzał, nie przenosił strat, wydźwięk propagandowy, aczkolwiek była jedna popisowa akcja na szkołę studentów pożarnictwa, Wyższą Szkołę w Warszawie, gdzie zdesantowano jednostkę specjalną na dach tej szkoły i rozbito strajk. I rektorzy uczelni polskich powiedzieli na swoim spotkaniu: panowie, kończcie to, my przejmujemy te zobowiązania i bierzmy się do nauki, bo stracicie rok. My to rozumieliśmy, ale nawet na WSJŚ strajk było ciężko wyhamować. Parę dziesiąt osób z NZS-u wtedy wystąpiło, bo znało, żeśmy im troszeczkę zabawę popsuli. Ale trudno.
Wydawało się, że studenckie strajki wygasną. Władze wielu uczelni wstrzymywały opornym studentom wypłatę stypendiów. Wstępne ustalenia mówiły o wznowieniu zajęć w poniedziałek, 14 grudnia.
Były ustalenia, że od poniedziela, to 13 chyba to była niedziela, że od poniedziałku zaczynają się zajęcia na uczelni. I się nie zaczęły. Ja trafiłem gdzie indziej. NZS został zdelegalizowany na początku stycznia 82. Zastosowano opcję zerową, bo też wygaszono NZSP i po jakimś czasie zaproponowano powstanie Zrzeszenia Studentów Polskich po tej opcji zerowej, ale tam już koledzy chyba z NZSP wiedzieli wcześniej, że coś takiego powstanie, to potrafili wokół tego się zakręcić i znaleźli się przede wszystkim tam.
Świadkowie historii.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Jan Markowski został zatrzymany, a później internowany.
Jeszcze tam papiery porządkowaliśmy po strajku na uczelni, wróciłem do domu i tuż po północy ktoś walił drzwi. Milicjant i dwóch cywili. Jeden przedstawił się jako porucznik Kozubal, bezpieka akurat. Niestety była tam osoba, która musiała mnie wskazać, że ja. Kolega ze studiów, znana mi osoba ze studiów, skończył Instytut Elektryczny i poszedł pracować do milicji. Był chyba jeszcze kierowca tego pojazdu, także byli w trójkę. zmuszono mnie do udania się z nimi w celu wyjaśnienia. Nie wiedzieli nic, że to jest stan wojenny na partyzantów. Tam gdzieś mnie poprowadzili przez labirynt korytarzy do jakiegoś pomieszczenia i tam musiałem długo, długo czekać. Dopiero na szóstą byli u mnie po mnie mniej więcej 15 po północy. Oczywiście żadnych papierów, żadnej decyzji o internowaniu mi nie wręczono, bo to tego jeszcze nikt nie miał. Te papiery to się pojawiły z dużym opóźnieniem. Po szóstej chyba sami wysłuchali wystąpienia generała Jaruzelskiego. I potem mówi, to mamy wojnę. Mówię, z kim ta wojna? To jesteście internowani. To w tym momencie wszystko było chyba jasne. Chociaż dla mnie to pojęcie internowani to też było pojęciem nowym.
Pierwszy okres aresztowania trwał kilka tygodni. Później Jan Markowski trafił razem z innymi internowanymi do Głogowa.
Co było najbardziej wkurzające? Tam ciuchy, zaglądanie wręcz w tyłek, bo kazali się rozebrać do naga i takie różne rzeczy. Idzie przeżyć wszystko, ale rodzin przez 2 tygodnie, czyli do świąt. Dopiero tuż przed świętami poinformowano, gdzie jesteśmy. Cele były 4-osobowe. Najczęściej w czwórkę się siedziało. Było zimno. Zwolniono dla nas ostatnią kondygnację. To musiało nastąpić szybko, jak się potem dowiedzieliśmy od więźniów, bo więźniowie tam żart się roznosili. Było zimno, to trzeba przyznać. I tam byliśmy do 8-9 lutego, gdzie przywieziono nas do więzienia. Też to nazywamy do więzienia. Oczywiście to był obóz, odosobnienie dla internowanych. Nie było cel, były sale. To były cele dla nas. Nie było regulaminu, oczywiście. Osadzonych, bo nie byliśmy osadzeni. Sądziliśmy, że powinniśmy być traktowani, jeśli nas się zgarnia ze względów politycznych. To jak więźniowie polityczni, a nie jak zwykli zatrzymani czy osadzeni, jak to się ładnie mówiło. Zeki, czyli Zetka, zakład karny. To, o czym mówię, to było najpierw w areszcie śledczym, to w Zielonej Górze, a potem w Głogowie, ośrodek odosobnienia. On miał już inny charakter, tu można było z celi do celi sobie przejść, cele były pootwierane, i w związku to już tam sprzyjało tam różnym kontaktom, samokształceniu się, wykładom wręcz nawet, bo jakieś elity doktorów, profesorów posadzono z Wrocławia, były kurs na przykład japońskiego.
Po wyjściu z internowania Jan Markowski miał problemy z ukończeniem studiów. Później pojawiły się kolejne szykany.
Głogów kończy się dokładnie koło 22 lipca, więc 23 nas zwolniono. Wróciłem do domu. Nie wydano mi w roku 81, czyli na początku października, tematu pracy dyplomowej. Takim nazwiskiem tutaj rzucę, profesor Kołaczkowski. Nawet miałem zostać na uczelni jego asystentem, ale jak się dowiedział, że siedzę, to już machnął na to ręką. Ale kto inny mi pomógł? Doktor Zbigniew Lewicki został moim promotorem i pod jego kierunkiem pracę dyplomową robiłem. Praca dyplomowa była dosyć ciekawa, bo praktyczna. Byłem stypendystą z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gubinie. W 1977 roku, na samym początku studiów, uznałem, że miejsce na granicy jest ciekawym miejscem i mogę tam swojej profesji pracować. Oczywiście obiecywano mieszkanie. Pracę napisałem. To była koncepcja rozbudowy sieci wodociągowej dla miasta Gubina. Gubin był kiedyś zaopatrywany wodę z Zanysy, a tu chodziło o to, żeby zaopatrzyć ją z ujęć po polskiej stronie i tak przebudować sieć, wykorzystując już istniejącą, żeby to miało ręce i nogi. Więc to zrobiłem. Jak pojechałem odebrać klucze do mieszkania, i to już z żoną, po internowaniu, jak skończyłem studia, założyłem rodzinę, i wszystko się ładnie zaczęło tak spinać, aż do momentu właśnie odebrania kluczy, że dyrektor tej firmy mówi: wie pan, co to jest rejon nadgraniczny, ja pana sprawdziłem i jestem zszokowany, pan nie może u nas pracować.
Świadkowie historii.
Służba Bezpieczeństwa jeszcze przez jakiś czas inwigilowała dawnych liderów ruchu studenckiego. Zdaniem Jana Markowskiego były to jednak działania pozorowane, gdyż dawni działacze nie przejawiali już większej aktywności.
Już w czasie internowania wiedzieliśmy, że po wyjściu będziemy obciążeniem dla ewentualnych struktur, które się utworzą. I mieliśmy się trzymać od tego z daleka, no ale jakże się ze znajomymi nie spotkać? No takie i każde spotkanie niestety, no to było, powiem, namierzane. No także skończyło się tym, że doszło do rewizji u mnie w domu. No zakwestionowano tam pewne rzeczy, które miałem z internowania. Na szczęście nic trefnego w domu nie było. Tak mi się wydawało, że panowie musieli się czymś wykazać. Może nawet i tym, że jest parcie do kolejnej konfrontacji jakiejś, że tu struktury się tworzą albo utworzyły się. Jeżeli nawet się utworzyły, to nie na tą skalę, jaka była przed wprowadzeniem stanu wojennego.
Po stanie wojennym studenci byli kierowani do odbycia służby wojskowej. Wielu jednak nie paliło się do wkładania munduru. Ich orężem stały się zawiłości regulaminów.
Jak robimy sobie, to robimy sobie ja. I na spotkaniu z 200 podchorążymi wstaje i zadaje pytanie. Jeśli żołnierzem staje się w momencie doręczenia mi wezwania do odbycia służby wojskowej, to czy muszę składać przysięgę? I to jest, mówię, według regulaminu służby wewnętrznej, paragraf taki i taki. Przerwa. No i tak do końca tego nie wyjaśniono. No ale już wiedziałem, że... Znaczy wystawiłem się, ale uważałem, że trzeba było to z czymś takim wyskoczyć. I drugi numer, jaki wyciąłem, to... Znaczy no, to była banalna sprawa, bo wtedy odbywały się wybory samorządowe. No i okazało się, że nas przypisano do jakiegoś okręgu wyborczego w Elblągu i mieliśmy głosować między innymi na dowódcę jednostki. No i też poszedłem na spotkanie. No, tam dowódcy jednostki nie ma. Mówię, no szkoda, że nie ma, bo chciałbym mu parę pytań zadać. No. Dlaczego my w ogóle tutaj stąd głosujemy? Bo przecież my stąd nie jesteśmy, nie znamy tej problematyki tutaj działalności miejskiej rady, czy cokolwiek to było wtedy. Po co my tu mamy głosować w ogóle? Po co nam te wybory? My jesteśmy tutaj, że tak powiem, przetrzymywani wbrew naszej woli. Bo większość chciała być już w domu. Niczego nowego się tam nie byliśmy w stanie nauczyć. No poza tym, że... No i jeszcze był trzeci numer. No to już zajęcia polityczne się odbywały. No i politruk podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami, że tak, armia ma was nauczyć strzelać, a pion polityczny ma wskazać, do kogo mamy strzelać. To mówię, o panie poruczniku, jak mnie już nauczycie strzelać, to cele będę sobie sam wybierał.
Był to 9 odcinek cyklu Świadkowie historii. Bohaterem był Jan Markowski.
Świadkowie historii. Wspólny projekt Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Radia Zachód oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachowajmy wiedzę o wydarzeniach kształtujących najnowsze dzieje obecnego województwa lubuskiego oraz o ich często zapomnianych bohaterach, świadkach epoki. Zadbajmy też o archiwa rodzinne. Jeżeli zachowaliście do dziś pamiątki i świadectwa życia osób tworzących historię województwa lubuskiego i Polski, was i waszych przodków, chętnie podpowiemy, jak prowadzić takie archiwum domowe. Pomożemy też w jego zabezpieczeniu i stworzeniu kopii cyfrowych. Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. archiwum.zgora.pl w zakładce Archiwa Rodzinne Niepodległej. Świadkowie historii.